берем стаканвина вместо водки смакуем, а жизни беседы ведем в гудки дуем. Брута нет, то свободу нет, но играет тут реки на добрый лопутку. Гарик им тестов все ждут, откуда на воду Дуная обзирают все грани стирая. Баллады слагают славя, давай Лаутары с Крижановым. Дуй, ну спой голосом искренним, чистым, для ребят from New York City, good Doberman Pinscher утром лучистым.
Ранним утром на рассвете
everybody in the casa mare,
стоит аж разгонит ветер.
Everybody, телега едет к нашей хате. Хайде, хайде, минус плюс, надавите на пуз. Начинается natural blues, песня держали. Хочешь ложить балладу, скажи, сложи. Всю душу вложи, говорил старый Кулае. Стригатуре, стригатуре, фатой пащо серитуре. Это без мата, хай мы не хай, я узде, будем на сиди. Задирать до дырок, как у Рику МС. Танец хора болгарская, стала потом балканская. Асты хора, холи лор, драгости диджейлу. Музыка у нас от солнца, солнце над лесом стоит. В лесу дом, в избушке живем. На баяне играем, по полям гуляем, песни слагаем, поем. Давай, Гарри!
Ранним утром на рассвете
everybody in the casa mare,
стоит уж разгонит ветер.
Everybody, everybody,
где реки, горы и поля.
Everybody in the casa mare,
здесь наша родная земля.
Everybody, everybody,
рано утром на рассвете
everybody in the casa mare,
стоит уж разгонит ветер.
Весна красна, бродит бочка вина. Сказка о рыбаке и рыбке Александра Пушкина. Шаг-шаг за шагом взбираемся в Голливуд.
Dzień dobry Państwu, Radio Wnet, jest godzina 10.14, jesteśmy na Wnet FM i oczywiście wciąż jeszcze na 87,8 FM, chociaż chyba jest to na razie ostatni nasz dzień na tej częstotliwości, ale nigdy nic nie wiadomo, radio to jest sprawa czarodziejska. Dzisiaj jest 13 stycznia już, proszę Państwa, 13 dzień nowego roku. Jeśli chodzi o temperaturę, to zrobiło się zimowo, jeśli chodzi o śnieg, to w Warszawie go za bardzo nie widać, ale podobno są już miejsca w Polsce, gdzie go widać, a my zaczynamy program wschodni. Antoni Opaliński, witam Państwa serdecznie. Zaczynamy go od tego, że Wojciech Jankowski, dziennikarz Radia Wnet, kuriera galicyjskiego i redaktor programu wschodniego, wyjechał daleko, wyjechał na Krym. Dzień dobry.
Dzień dobry, Antoni. Witam serdecznie słuchaczy Radia Wnet. Z wielką radością, że słuchać nas dzisiaj w eterze. Mogę powiedzieć, zaczynając naszą rozmowę o tym, że dzisiaj też małe, drobniutkie płatki śniegu spadały i tutaj w Symferopolu, i dzisiaj przed chwilą było minus 3 stopnie, co jak na Krym, chyba to jest zimno.
Twoja droga na Krym i dostanie się do tego zapalnego punktu dzisiejszej Europy nie była łatwa.
Tak, no to jest rzecz skomplikowana. Cała procedura, aby tu wjechać legalnie i nie mieć kłopotów na Ukrainie, trzeba ubiegać się o specjalne pozwolenie. To specjalne pozwolenie jest wydawane przez Ministerstwo Polityki Informacyjnej, potem przez Służbę Migracyjną, co powoduje, że jest się już potencjalnie podejrzanym, jak gdyby na dzień dobry, wjeżdżając na teren Krymu przez rosyjskie służby. Sama droga tutaj zresztą jest dość długa, bo trzeba przejechać z Lwowa do Chersonia. Jechałem 15 godzin, czekałem jeszcze cały dzień, aż wejdzie w życie moja wiza i moje pozwolenie. Więc żeby tutaj wjechać, ubiegam się o pozwolenie zarówno ze strony ukraińskiej, bo obcokrajowcy nie mają prawa przebywać na terenie Krymu, muszą ubiegać się o pozwolenie, ale ma mieć wizę rosyjską, więc obydwie strony pretendujące na to terytorium żądają jakiegoś zalegalizowania tutaj pobytu. A zalegalizowanie pobytu powoduje to, że już na dzień dobry jest się podejrzanym, bo z założenia już podejrzewanym się jest o kontakty z ukraińskimi służbami. Tego wjechanie tym razem było strasznie nieprzyjemne. Ja w poranku wspominałem o tym. Trzymano mnie 6 godzin, z czego 4 godziny trzymano mnie w osobnym pomieszczeniu, gdzie przesłuchiwano innych ludzi. Zresztą byłem świadkiem wpłacenia, wystawienia komuś kary. Ten młody człowiek zresztą był bardzo zdenerwowany, bo on podszedł z paszportem. Nie chciał się dowiedzieć, czy on może przekroczyć granicę. Powiedziano, że ma pójść do naczelnika. Poszedł z naczelnikiem, zabrano mu paszport i po godzinie poinformowano mu, że dostaje karę 2000 rubli. Przy niej również aresztowano pewną kobietę, za co policja wiozła. Ale reasumując wspomnienia, przetrzymywano mnie 3 godziny. Dwukrotnie byłem przesłuchiwany. Dość długie rozmowy, dość nawet intymne pytania dotyczące życia osobistego. Tak jak już wspominałem, nawet proszono mnie o numer telefonu szefa naszego radia.
Tak, szef naszego radia z radością oczekuje na telefon od rosyjskich służb.
Się korespondencji poinformował mnie, że jak do tej pory nikt do niego nie dzwonił, no ale nigdy nie wiadomo, kiedy taki telefon może nastąpić. Po czym puszczono mnie już zupełnie wymęczonego, nakarmiono mnie co prawda tam kanapką kawą i mandarynkami. Ale cały ten pobyt był nieprzyjemny. Między innymi dlatego, że przez 4 godziny tutaj najbardziej jest to nieprzyjemna dla sprawa, nie miałem swoich rzeczy, nie miałem kontroli nad nimi, coś się nie działo. Mam na myśli również komputer, telefony i mój sprzęt, którym się posługuję.
Jak już dotarłeś na Krym do Symferopola, to co się działo? Co widziałeś ciekawego?
Jeszcze tutaj dodam, a propos tej rozmowy, co mnie bardzo ubawiło, bo miałem rozmowę z jednym panem mundurowym, jednym w cywilu i ten drugi w cywilu, który mnie bardziej dopytywał, czym się zajmuję, więc opowiadałem, że jeździłem również na Litwę, do Rumunii, że się zajmuję polską diasporą. Zapytał mnie z przekonaniem, że takie rozmowy dla mnie są czymś normalnym, bo na pewno służby tych wszystkich państw ze mną też przeprowadzają takie rozmowy. I moje zdziwienie wtedy było na tyle autentyczne, że ten funkcjonariusz służb naprawdę był speszony. Jak mu powiedziałem, że nie, absolutnie nikt wcześniej ze mną nie przeprowadzał rozmowy w taki sposób i w takim nastroju. Więc to było jedyny zabawny moment zresztą dla mnie w całym tym zdarzeniu, a dla niego peszący, co było dla mnie zaskoczeniem, bo nie jest jeszcze doświadczonym funkcjonariuszem. Mogę dodać jeszcze, że z moich obserwacji wynika, że ci ludzie nie pochodzą z Krymu, a przynajmniej większość z nich, bo byłem świadkiem, kiedy przeglądano mój paszport, a mojego paszportu nie widziałem przez 6 godzin. On widziałem, jak był przekazywany z rąk do rąk, więc już wszystkie możliwe służby mają jego kopię. Słyszałem taką rozmowę, jak jeden z nich mówił, to ja nawet nie wiem, czy ja to jest pieczątka. A ty tam służyłeś? Tak, służyłem tam. A to była pieczątka z Iwanogrodu, czyli to jest miejsce graniczące Federacji Rosyjskiej z Estonią. Więc ten człowiek został tutaj przywieziony z regionu petersburskiego. Ale wstęp i tak naprawdę jest to chyba najciekawsze z tego, co mogę Państwu opowiedzieć o tym, co dzieje się na Krymie. A ostatnio media, głównie te spoza Federacji Rosyjskiej, są bardzo zaniepokojone tym, co się dzieje z Pałacem Hanów Krymskich, które są zabytkiem, ale zabytkiem się takim lokalnym. Były prowadzone rozmowy o tym, żeby wprowadzić go do listy dziedzictwa UNESCO. W 2013 roku był już przygotowany projekt. Przedstawiciele UNESCO zwiedzali Hanat Krymski i myślano o tym. Nie zdążono tego zrobić przed aneksją Krymu, ale już taki projekt istniał. Istniał, ponieważ od lat 50. w skład Ukrainy Sowieckiej i tamtym zabytkiem zajmował się Ukraiński Narodowo-Badawczy Instytut od Spraw Restaurowania Zabytków. I takie prace szły, one szły dość powolnie, zresztą te wszystkie, które tutaj były, one nie były nigdy zainteresowane, żeby to nastąpiło, bo jest to wchodzi to w konflikt z lokalnym, jak gdyby prorosyjskim czy ogólnosłowiańskim mitem, który jak gdyby podkreśla nie historyczne dziedzictwo państwa Tatarów krymskich, a raczej związki ze słowiańszczyzną. Putin w roku 2015 roku odwiedził Krym, to było jeszcze na fali tej euforii po włączeniu Krym w skład Federacji Rosyjskiej i wtedy wypowiedział się, że Bakhczysaraj wygląda, a miał na myśli również Pałac Hanów, zbyt ubogo albo zbyt nędznie, w zależności jak przetłumaczymy to na język polski, co odpowiednie czynniki potraktowały jako rozkaz, zresztą poniekąd coś takiego nastąpiło, do poprawy wizerunku Bakhczysaraju. I pierwsze skutki tego były dość inne dla mieszkańców Bakhczysaraju, ponieważ wylano asfalt na drodze, która przy głównej drodze, która przebiega obok pałacu krymskich, która była starą, zdewastowaną asfaltową drogą, która być może pamiętała jeszcze Związek Sowiecki. Postawiono również nowe przystanki i latarnie i to właściwie było, co się wszystkim podobało. Nawet Tatarzy trochę w duchu chwalili to i trochę się podśmiewali z tego, ale poniekąd byli zadowoleni z tego, że przyjechał nowy car i zapragnął, aby był porządek. Ale przyniosło to również inne skutki. Rozpoczęto remont w Pałacu Hanów. I to jest rzecz, która w tej chwili bulwersuje media już chyba na całym świecie, bo są artykuły również w językach obcych, nie tylko po rosyjsku i po ukraińsku. Warto tutaj dodać, tak jak już wspominałem, że Pałac Hanów miał być wprowadzony na listę dziedzictwa światowego UNESCO, ale i pewne rzeczy, które trzeba było zlikwidować, tutaj były związane z tym, że Paciomkina, który dobrze również jest prawie przysłowiowy również u nas, wprowadzono pewne zmiany tutaj w Pałacu Hanów Krymskich i należało na przykład fontannę tutaj sprowadzono dla Katarzyny II. I pracownicy UNESCO mówili, że uzyskać to status tego światowego dziedzictwa, należy te nowe rzeczy, stosunkowo nowe, bo XIX-wieczne, czyli XVIII-wieczne, należy usunąć. Wtedy również czynniki prorosyjskie były bardzo niezadowolone i to nie nastąpiło. Natomiast to, co się dzieje teraz, to już jest rzecz naprawdę bulwersująca, ponieważ firma, która została wybrana, czyli wygrała przetarg na te prace konserwatorskie, to jest firma Atta Group, która jest firmą moskiewską. Ona jest wykonawcą, a projekt przygotowała grupa Kiramiec Symferopola. Żadna z tych firm nie ma żadnego doświadczenia w pracach z zabytkami. Jest to zwykła firma zajmująca się budownictwem. Prace przebiegają w tempie bardzo szybkim i uwłaczającym wszelkim zakładom pracy z zabytkami. Ponieważ zabytkowe belki drewniane, które mają 300 lat, zostały wyrzucone na podwórko. Edem Dudakow, który wygląda się tej sprawie, udało się wyjść na podwórko. Ja rozmawiałem z nimi wywiadów różnych mediach zainteresowanych sytuacją na Krymie. Udało mu się wejść w czasie świąt Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego. Tam prace chwilowo były przystopowane, nie było tak dużo robotników. I on zobaczył, on sfotografował zresztą te belki, że one są w znakomitym stanie. Niemniej drewniane, zabytkowe belki zostały wyrzucone. Drewnianą konstrukcję mają zamienić konstrukcją stalową i zabytkową, tradycyjną, ręcznie wykonaną dachówkę. Wczoraj nauczyłem się nowego słowa w języku rosyjskim, cierepica. I kojarzyło mi się z pizzą, to jest dachówka, mają wymienić na wykonane w tej chwili w Hiszpanii dachówki, które są stylizowane na stare. Sztuka prowadzenia takich prac polega na tym, że wykonuje się tylko brakujące elementy, wedle starej zasady. Czyli należałoby zrobić tyle wybrakowanych elementów, jeżeli jest 10, to należy wykonać 10 kubek według starej, tradycyjnej metody, a potem informować, że tutaj dostawiono kilka nowo powstałych elementów. Wniosek jest taki. Prace są przygotowane i prowadzone bardzo szybko. Wygląda to tak, jakby miałby być zrobione na jakiś termin, a w przyszłym roku ma być tutaj już otwarty most. Tu trwają bardzo intensywne 24 godziny na dobę prace budowania drogi Kierć, Symferopol, Sewastopol. Będzie to na pewno huczne wydarzenie. Będzie to odtrąbione przez propagandę rosyjską. W przyszłym roku, a właściwie w tym roku, mamy do czynienia jeszcze z mistrzostwami w piłce nożnej. Też pewnie będzie okazja do tego. Więc ogólne wnioski są takie, że prace są prowadzone bardzo szybko. W pewnym momencie pałac był przygotowany. Ze złamanych zasad prowadzenia takich prac, ale to tutaj chyba nikogo nie interesuje specjalnie. A przy okazji moi rozmówcy twierdzą, że jest tutaj upieczona druga pieczeń przy tym ogniu, to znaczy Pałac Hanów po tych pracach nigdy już nie będzie wprowadzony na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Mój rozmówca mówi, że to jest konflikt jak gdyby mitów założycielskich.
Znaczy, no, mamy do czynienia z barbarzyństwem, innymi słowy, z barbarzyństwem w służbie współczesnej polityki i w służbie bardzo swoiście pojętej polityki historycznej państwa rosyjskiego.
Tak, mój rozmówca powiedział, że im nie jest potrzebny żaden spis, żaden zabytek należący do tego spisu UNESCO, bo za tym stałby jakiś naród, a to by potwierdzało jego rdzenność czy autochtoniczność, jak w zależności jak przetłumaczymy, a tutaj czegoś takiego już nie będzie. Nie będzie się do czego odwołać. Historia zaczyna się tutaj od czasów Katarzyny II. Wszystko, co było wcześniej, jest niepotrzebne. Poza Grekami i poza pewnym mitem, którego nie ma w naszym kanonie, natomiast jest mowa o tym w tradycji cerkwi rosyjskiej prawosławnej, o tym, że Andrzej Apostoł, Andrzej Pierwozwany, lądował na Krymie, tędy szedł do Krymu i podobno miał tutaj nawracać. To jest jak gdyby jedyny element w historii prawdziwej, raczej w sferze mitycznej, do której nawiązuje tutaj ta tradycja prorosyjska.
Tak. Gdyby ktoś miał wątpliwości co do charakteru rosyjskiej państwowości i rosyjskiej polityki, to ten przykład obrazuje ten charakter bardzo dobrze. Niestety słychać cię tak sobie z tych dalekich krymskich rubieży, więc mam nadzieję, że jak będziesz w Polsce, porozmawiamy o tym jeszcze raz. Jak długo jeszcze zamierzasz być na Krymie?
Tego jeszcze dokładnie nie wiem. Moja wiza wygasa 23. I nie wiem, czy tak długo będę. Jest to również związane z pieniędzmi, które zazwyczaj w takich sytuacjach o wiele większe, niż by się tego spodziewało, niż wynika z pierwszych rachunków. Boję się też wyjeżdżać ostatniego dnia, ponieważ jeżeli byłem trzymany 6 godzin na wjeździe, mogę być przetrzymywany o wiele dłużej w drodze powrotnej. A jeżeli i może wtedy nie przekroczę wizy, ale może wygasnąć to pozwolenie ukraińskie na pobyt. Więc boję się takiej sytuacji, że zostanę przetrzymany przez Rosjan, a już wjeżdżając na tereny kontrolowane przez Ukraińców, okaże się, że przekroczyłem pozwolenie ukraińskie. Więc chyba powinienem co najmniej dzień wcześniej, albo dwa dni wcześniej podjąć próbę Półwyspu Krymskiego.
Dobrze, w takim razie w przyszłym tygodniu w Porankach Wnet będziemy próbowali do ciebie dzwonić. Wojciech Jankowski z Krymu dla programu wschodniego Radia Wnet. No i proszę na siebie uważać.
Dziękuję.
A ja mam teraz, to był, proszę Państwa, Wojciech Jankowski, o którym będziemy myśleć i z którym w programie Radia Wnet będziemy się, mam nadzieję, wielokrotnie łączyć. Teraz krótkie ogłoszenie. Przyszło od Michała Rzejmisa, redaktora naszego radia, który też czasem programy wschodnie prowadził. Mam dla Państwa rarytas muzyczny do przeżycia na żywo dziś wieczorem o godzinie 19:00 koncert sylwestrowy w Nowym Świecie Muzyki, ulica Nowy Świat 63 w Warszawie. Wybrane najbardziej popularne romanse i ballady rosyjskie. Można będzie te pieśni usłyszeć w Warszawie. W wykonaniu zaśpiewa niezwykłym głosem Eugeniusz Tiemnikow. Akompaniować będzie profesor Marcin Mazurek, pianista Warszawskiego Teatru Wielkiego. Eugeniusz Tiemnikow jest znany słuchaczom Wolnej Anteny Radia Wnet. Gościł kilkakrotnie w programie Michała Rzejmisa Swój czy Obcy. Nowy Świat Muzyki, ulica Nowy Świat 63, godzina 19. Bilety do nabycia przez internet albo bezpośrednio w kawiarni muzycznej. Nowy Świat Muzyki to jest dla starszych warszawiaków, którzy może pamiętają, tam na rogu Nowego Świata i Świętokrzyskiej dawna kawiarnia Nowy Świat. Różne inne rzeczy tam czasem dziwne w niej były, ale w każdym razie jest to miejsce. Dziś godzina 19, koncert rosyjskich romansów. Skoro już o rosyjskich romansach mowa i skoro żeśmy współczesną rosyjską państwowość skrytykowali i słusznie, bo to jest barbarzyństwo, to o czym słyszeliśmy, to może powiedzmy też o tym, że rosyjska kultura ma również swoje jaśniejsze strony i teraz posłuchamy sobie rosyjskich romansów Wertyńskiego. To będzie charakterystyczny trzask starej płyty. Właśnie trzask starej płyty, rosyjskie romanse Aleksandra Wertyńskiego. To jest program Wschodni Radia Wnet, godzina 10.35, 87,8 FM i oczywiście na portalu Wnet FM. W studiu jest kolejny gość, pierwszy dzisiaj gość na żywo, bo przedtem była rozmowa telefoniczna z dalekim Krymem. Dzień dobry panu, Witold Jurasz, komentator spraw międzynarodowych, dziennikarz m.in. telewizji Polsat 2, prezes Ośrodka Analiz Strategicznych i człowiek, który wie z własnego doświadczenia, na czym polega nowoczesna dyplomacja.
No, staram się w każdym razie.
Proszę pana, przed chwilą nasz kolega, który z dużymi trudnościami dotarł na Krym, opowiadał o tym, że Rosjanie w sposób barbarzyński remontują, a właściwie niszczą Pałac Hanów w Bakhczysaraju, remontując go w ten sposób, że wymieniają stare dachówki na nowe, likwidując jakieś belki pochodzące z XVIII wieku. Takie pytanie, czy świat w takiej sytuacji jest w stanie coś zrobić, czy rosyjska polityka jest taka, że a co nam zrobicie?
No, myślę, że w tej sprawie to oczywiście nic. Natomiast rozumiem, że pańskie pytanie bardziej dotyczy Krymu jako takiego, a nie tych belek, prawda? Więc jak chodzi o Krym, to myślę, że nie jest przypadkiem, że od dłuższego już czasu używa się wyrażenia Krym i Ukraina, lub Krym i Donbas, lub Krym i Ukraine proper, czyli właściwa Ukraina. Już w tym języku, który jest używany, widać, że tak naprawdę wszyscy uważają, że o Donbasie to jeszcze można rozmawiać, natomiast na temat Krymu tak naprawdę żadnej rozmowy o powrocie Krymu do Ukrainy nie ma. Myślę, że prędzej czy później zostanie zorganizowana, to jest oczywiście perspektywa lat, może nawet nastu, jakaś forma konferencji międzynarodowej, w wyniku której dojdzie pewnie do formalnej cesji terytorialnej, dlatego że ja nie widzę perspektywy powrotu Krymu. Znaczy, ja w żaden sposób oczywiście nie usprawiedliwiam tego, co się stało. Uważam, że sankcje są za słabe, powinny być wzmacniane, a nie znoszone, ale przecież też już się mówi o znoszeniu sankcji w stosunku do Rosji. Także martwi mnie tylko jedno, żeby nie było przypadkiem tak, że mocarstwa zachodnie będą się z Rosją porozumiewać ponad naszymi głowami. To jest bardzo istotne, żebyśmy jednak my w tym procesie brali udział, żeby nasz głos był uwzględniony, kiedy dojdzie do takiego jakiegoś porozumienia. Oczywiście do niego w tej chwili nie dojdzie z jednego banalnego powodu, mianowicie Donald Trump ma wyjątkowo trudną sytuację, jak chodzi o jakiekolwiek koncesje w stosunku do Rosji. Dlatego, że ja prawdę powiedziawszy codziennie przeglądam albo czytam New York Times. I to, co w New York Times się pisze o prezydencie Trumpie, to ostatnio taki tytuł mi się rzucił w oczy: prezydent gorszy niż Kaligula. Słowo idiota jest regularnie. W związku z tym powiedziałbym tak, że New York Times w swojej nienawiści do Trumpa przebija wszystko, z czym my mamy w Polsce do czynienia. To jest coś zupełnie nieprawdopodobnego i myślę, że Trump jest tutaj w pewnej takiej konfuzji, bo w stosunku do Rosji nie może realizować tej polityki, którą chciał realizować.
Można nawet paradoksalnie powiedzieć, że to, że on tak się znalazł pod takim naciskiem dość mocnym od samego początku, spowodowało, że w niektórych aspektach chyba nawet musiał dość twardszą niż poprzednicy realizować politykę.
Owszem, zastrzeżeniem, że też jest to prezydentura chyba jednak na razie dość chaotyczna. W związku z tym tak naprawdę to jest nadal za wcześnie. To jest w ogóle pewien dramat tej sytuacji, bo zazwyczaj było tak, że gdzieś już po roku można było jaki rys ideologiczny danej prezydentury ocenić. W wypadku Donalda Trumpa nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić.
Dość często rozmawiamy tutaj z fachowcami od polityki amerykańskiej i oni twierdzą, że te sprawy bezpieczeństwa są dość mocno trzymane przez takich ludzi jak Mattis, McMaster, że tam jest kilku byłych, a nawet niektórzy obecni wojskowi, którzy zajmują się tymi sprawami i za bardzo pana prezydenta tutaj nie dopuszczają.
No, takie to rzeczywiście sprawia wrażenie, przy czym to są tacy, że tak powiem, dobrzy starzy Amerykanie. Starzy to znaczy tacy jeszcze, że tak powiem, to są tacy wojownicy zimnej wojny w pewnym sensie. I z naszego punktu widzenia to dobrze, dlatego że w mojej opinii de facto trwa, tyle że niewypowiedziana zimna wojna. Kiedyś zimna wojna była niewypowiedzianą wojną, teraz mamy zimną wojnę, która jest niewypowiedzianą zimną wojną, ale de facto ją mamy.
Czy amerykańskie niewielkie, ale jednak oddziały na wschodniej flance NATO zmieniają coś tak naprawdę tutaj w stanie, w układzie sił, czy też są one na tyle niewielkie, że w każdej chwili można je w razie czego wycofać?
Nie, w układzie sił to one oczywiście nie zmieniają w razie konfliktu, ich znaczenie bojowe nadmiernie duże nie jest, aczkolwiek pamiętajmy, że to jest jednak też sprzęt ciężki, więc to jest jednak istotne. Natomiast istotne jest znaczenie polityczne, bo to chodzi o to, że Stany Zjednoczone wchodzą do boju pierwszego dnia konfliktu. Przynajmniej jak chodzi o państwa bałtyckie, jak chodzi o nas, to jest troszeczkę gorzej, bo większość sił jest w okolicy Żagania.
No ale jeżeli chcą w ogóle myśleć o obronie krajów bałtyckich, to zdaje się, że bez nas nawet logistycznie tego załatwić się nie da.
Ja myślę, że w ogóle generalnie my dużo rozważamy i zresztą ja tutaj w tym studio też rozmawiałem na temat tej potencjalnej wielkiej wojny. Ja myślę, że ten potencjał tej wojny nigdy nadmiernie duży nie był. Znaczy prawdopodobieństwo, nie potencjał. I tak naprawdę mieliśmy do czynienia po prostu z licytacją. Rosjanie zalicytowali wysoko przy okazji ćwiczeń Zachód, w związku z tym, czy głównie Stany Zjednoczone, wtedy też na czas Zapadu wzmocniły siły. Natomiast każda licytacja ma to do siebie, że w którymś momencie pada słowo sprawdzam. To znaczy, jeżeli już o pokerze mowa, prawda? Czyli jest taki moment, kiedy karty są już na stole, no i teraz zaczynamy się układać. I na logikę ten moment już powinien nastąpić. Nie następuje, dlatego że Rosjanie mają taką cechę polityki zagranicznej, że oni zawsze przelicytowują. To znaczy oni świetnie grają, nawet mając słabe karty. Zresztą na tym polega w ogóle sztuka, żeby ugrywać więcej niż ma się kart. To zresztą jest moja podstawowa krytyka naszej polityki zagranicznej zawsze. Nie to, że my coś ugrywamy tyle czy ten, tylko że my ugrywamy mniej niż moglibyśmy. To jest jakby, no nie jest wielką sztuką ugrać tyle, ile się powinno ugrać sztuką, jest ugrać ciut więcej. Więc Rosjanie przelicytowują, Amerykanie mają problem z pójściem na ustępstwa, w Niemczech jest bałagan polityczny, w związku z tym jakby ten deal mocarstw, on się odkłada w czasie, ale myślę, że do niego dojdzie. No i teraz dla nas kluczowe jest to, żeby w ramach tego dealu uwzględniono możliwość powrotu do gry. To znaczy powrotu do gry o przyszłość Białorusi i Ukrainy, bo najprawdopodobniej przy tym rozdaniu te państwa, znaczy ich perspektywa, już nie mówię o euroatlantyckiej, czyli tej natowskiej, bo to ona tej w ogóle nie ma, ale nawet ta europejska perspektywa zostanie de facto przekreślona.
Również w wypadku Ukrainy?
Myślę, że tak. Myślę, że jednoznacznie tak. To znaczy nikt we Francji i nikt w Niemczech, ja już nie mówię o Hiszpanii, Portugalii czy we Włoszech, nie myśli realnie o żadnej Ukrainie w Europie. Ważne jest tylko to, żeby te państwa wróciły do tego miejsca, które z naszego punktu widzenia nie jest takie złe, w mojej opinii w każdym razie, to znaczy do takiej strefy buforowej, a nie zostały przekazane do rosyjskiej strefy wpływu, bo to jest fundamentalna różnica, tak? Powrót do strefy buforowej po pierwsze oznacza, że istnieje strefa buforowa, a po drugie oznacza, że my za 20 lat wrócimy do tej gry. A za 20 lat Rosja, o ile nic się nie zmieni, a nic nie wskazuje na to, żeby się miało zmienić, będzie państwem słabszym, dlatego że jej gospodarka surowcowa nie podoła modernizacji Rosji. Kiedy była ta renta surowcowa wysoka, przejedzono pieniądze zamiast dokonać reform. Ta renta z surowców będzie maleć, dlatego że wchodzą amerykańskie surowce z łupków. I w ogóle wchodzą nowe technologie i nowe źródła energii. I to wszystko razem powoduje, że Rosja, jeszcze do tego, jeśli dodać, prawda, cały w ogóle kryzys strukturalny rosyjskiej gospodarki, kryzys demograficzny, powiem coś, czego bardzo nie lubię mówić, szczególnie w radiu obliczu konserwatywnym, bo ja w ogóle tak mam, że jak idę do takiego bardziej lewicującego, to staje się konserwatystą z natury, a jak do takiego bardziej konserwatywnego, to prawdę powiedziawszy, w drugą stronę.
Feel free, proszę bardzo.
A nie, no bo to warto, żebyśmy dyskutowali w Polsce, prawda? A tutaj raczej w Polsce często wpadamy w takie, że
sam, kółka medialne, kółka
wzajemne racji. Tak, no więc ja jestem jak najdalszy od zwalczania gender, czy też ja lubię mówić gendera. Natomiast no, w Rosji rzeczywiście kryzys moralny to jest coś, co istnieje. Taką może anegdotę powiem. Otóż ja pracowałem jako dyplomata w Rosji, moje dzieci się tam urodziły. Zresztą kiedyś jeden prawicowy polityk spytał, ale dlaczego w Rosji? Ja mówię, no dlatego, że uznaliśmy z żoną, że pewnie żona by chciała, żebym ja wziął ją za rękę parę godzin po porodzie, co byłoby dość trudne, gdyby ona rodziła 1500 kilometrów dalej. No ale to że tak powiem, u polskich prawaków to był taki problem. Jak to tam? Jak
no
można?
Dobrze, nawiązując do
ostatnich anegdoty,
to gdyby się okazało, że pan na dzieci będą chciały zostać ministrami, to ktoś to kiedyś sprawdzi.
Och Jezu, no właśnie, ktoś by to wyciągnął. Natomiast anegdota jest taka, że kiedyś trzeba było zrobić USG, no w ciąży się robi USG i wpadliśmy do takiej kliniki i powiedzieli nam, nie, to przyjdźcie za godzinę, to zrobimy aborcję, a my mówimy, nie, ale my USG, a nie, USG to dopiero za dwa dni. Także aborcja to tak, prawda, kawka i ten, a USG było bardziej skomplikowaną procedurą.
Czyli Rosja powoli słabnie, przekładając to na konkrety.
Tak, in the long
ale
run, tak.
Nie jest tak, że pewien upadek i słabnięcie Rosji to jest taki proces, który od XIX wieku się w Europie przewiduje, a ta Rosja później jakoś jednak się odradza.
Dlatego ja nie użyłem słowa upadek. Rosja będzie słabnąć, natomiast Rosja zawsze będzie państwem silnym, z tym, że będzie bardziej mocarstwem regionalnym, a nie mocarstwem światowym. Tak naprawdę jedynym elementem, który predestynuje Rosję do tego określenia mocarstwo światowe, jest jej potencjał nuklearny. Poza tym nie ma niczego. To znaczy nie ma ani dzisiaj kapitału kulturowego. No chyba, że ktoś uważa, że Puszkin i Turgieniew są kapitałem kulturowym. No nie są, bo to trzeba mieć tu i teraz. Gospodarczo w sensie, też nie, innowacje też nie. Tak naprawdę tylko potencjał nuklearny. To zresztą a propos debaty o Chinach i tej mocarstwowości, mi się wydaje, że, bo to taka modna w Polsce debata, że ta kwestia kultury jest niedoceniana w kontekście chińskim, bo to jest ten jeden element, którego Chińczykom brakuje do tego, żeby stać się takim mocarstwem, bo to jest ten element, który powoduje, że powstaje pewien taki jakby ta siła przyciągania, że to mocarstwo staje się magnesem. No w tym sensie Chiny...
Chodzi panu o to, że trzeba mieć McDonalda i rock'n'rolla.
Dokładnie.
Mamy rok niepodległości. Ojcowie naszej niepodległości, jakkolwiek różnie odpowiadali na podstawowe pytania, to oba uczyli, że polska pozycja także na zachodzie wynika z tego, jaką pozycję mamy na wschodzie. Nie wiem, czy to jest nadal aktualne, ale chciałem się zapytać, jaka zdaniem pana jest bilans polityki wschodniej ostatnich dwóch lat?
Jak chodzi o Białoruś, ja zaczynam zawsze od Białorusi, bo uważam, że Białoruś jest pod pewnymi względami istotniejsza od Ukrainy. Istotniejsza dlatego, że z punktu militarnego to brama smoleńska i dalej te płaskie tereny w Białorusi są tą drogą, przez którą idą rosyjskie wojska. Po drugie jest państwem, które nie ma takiego silnego poczucia odrębności jak Ukraina. I Ukraina zawsze przetrwa po prostu. No i Białoruś jest wreszcie mniejsza, też łatwiejsza do takiego jakby pełnej rekonkwisty neoimperialnej ze strony Rosji. Otóż jak chodzi o Białoruś, no ten bilans jest zły. Prawo i Sprawiedliwość zrobiło dobrą rzecz, bo to trzeba oddać. To znaczy zdecydowało się na próbę resetu. Problem polega na tym, że przeprowadziło ten reset w sposób bardzo nieprofesjonalny. Bardzo nieprofesjonalny, to znaczy po pierwsze, jak chodzi o... Po pierwsze zrobiło dokładnie to, co Radosław Sikorski zrobił w stosunku do Rosji, czyli najpierw ogłoszono reset, a później zastanawiano się, jak go zrobić. No to wiadomo, że wtedy jest się już na przegranej pozycji. To jest dokładnie to samo. Jak chodzi o na przykład sprawy gospodarcze, to jak premier Morawiecki był, to pojechało z nim 150 biznesmenów, good luck. To oznacza, że doradcy, bo to nie jest wina premiera Morawieckiego, tylko tych, którzy mu doradzali, nie powiedzieli mu, że na Białorusi to się robi interes od góry do dołu, a nie od dołu do góry, nie pozytywistycznie, tylko trzeba się dogadać z prezydentem na 2-3 duże deale. Etc., etc. Tych pomyłek było dużo, a patrzę na zegar, więc nie chcę...
Jeszcze był tam też marszałek Senatu, który nawet usiłował jakoś tak więzi międzyludzkie nawiązać prezydentem Łukaszenką.
Tak, ale akurat to szczerze powiedziawszy, poza złym aspektem PR-owym w Polsce, to mi się wydaje, że nawet może i dobrze, że tak powiedział. Szczególnie, że paradoksalnie rzecz ujmując, to rzeczywiście w Aleksandrze Łukaszence taki element takiego swoistego, podkreślam, ciepła, bo to jest takie dyktatorskie ciepło, no rzeczywiście jest. No ale oczywiście PR-owo to źle wypadło. Ja się tym pomyłkom nie dziwię, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość w zakresie polityki zagranicznej uznało, że najlepszymi jej wykonawcami będą ci, którzy potakiwali Platformie Obywatelskiej. I mamy absolutną, stuprocentową, nawet nie reprodukcję, tylko no to są dokładnie ci sami ludzie. Myśmy doszli już do tego, że w MSZ-cie kluczowe stanowiska zajmują ludzie, którzy prowadzili politykę w stosunku do Rosji bezpośrednio po kwietniu 2010 roku. Jeżeli to nie jest schizofrenia, że się z jednej strony mówi, że za to trzeba ludzi sądzić, a potem się ich awansuje. Czy spojrzy pan na ośrodki analityczne, mamy dokładnie to samo. No, w związku z tym, no i rezultaty muszą być takie identyczne jak wówczas, prawda? No bo ludzie się raczej nie uczą już.
Czyli żadne. Roku.
Czyli żadne. No, jak chodzi o Ukrainę, to mamy już sytuację, znaczy po prostu...
Znaczy mamy mocny konflikt historyczny.
Mamy mocny konflikt.
I podobno na przykład w niektórych aspektach, na przykład w dziedzinie wojskowej, rozwijającą się współpracę, o której głośno się nie mówi.
Tak, i to trzeba oddać ministrowi Macierewiczowi. Ja bardzo się cieszę, że minister Macierewicz przestał być ministrem obrony. Uważam, że programy modernizacyjne, czy to kwestia programu obrony przeciwlotniczej, czy programu śmigłowcowego, po prostu nie były realizowane, no bo to jest fakt, po prostu nie ma tych umów. W związku z tym cieszę się, że minister Macierewicz nie jest ministrem. Uważam też, że zaliczył kilkanaście absolutnie skandalicznych, obraźliwych wypowiedzi, a sposób, który się odnosił do prezydenta Dudy, był po prostu chamski i powinien być zdymisjonowany dawno, ale równocześnie muszę, po prostu staram się być uczciwy, oddać ministrowi jedno, mianowicie nazywanie go rosyjskim agentem, tak jak to czyni pan Piątek i Gazeta Wyborcza, jest objawem aberracji intelektualnej z jednego banalnego powodu. Mianowicie po pierwsze był to najbardziej proukraiński minister, a po drugie jest tutaj jedna ambasada, która wbrew temu mitowi, że oto prawda Rosjanie mają szpiega prawie na każdym rogu, to jest jedna ambasada, która może więcej od ambasady rosyjskiej, to jest ambasada amerykańska. I jeżeli ta ambasada amerykańska przez 2 lata nie miała nic przeciwko temu, żeby minister Macierewicz był ministrem obrony, to znaczy, że żadnym rosyjskim agentem nie był. Inna sprawa, że całkiem poważne źródła, i to jest informacja 3-źródłowa w moim wypadku, mówią, że ostatnio już te sygnały ze strony Waszyngtonu były bardzo negatywne. Ale to w kontekście właśnie programów zbrojeniowych. I to nawet nie chodziło o to, że czy kupimy, czy nie kupimy po takiej cenie, czy po innej cenie, tylko po prostu albo w te, albo we w te, dlatego że nie mają serdecznie dość zajmowania się 50. wersją zamówienia z polskiej strony. No po prostu, no, trzeba się zachowywać poważnie. W wypadku Ukrainy mamy, wracając, proszę, bo trochę dygresję zrobiłem.
To jest program na dygresję.
Wróćmy do Ukrainy. A pan redaktor mnie nie obsztorcował, no więc jakoś tak,
że tak powiem. Grzeczne radio, a pan mówi na razie ciekawie, więc proszę.
Aha, no dobrze. Otóż, no mamy rzeczywiście konflikt narastający. Oczywiście mamy do czynienia z no bardzo małym zakresem dobrej woli ze strony Ukrainy, jak chodzi o te sprawy.
No tak, tylko że teraz, przepraszam, przerwę, bo do nas przychodzą ludzie zajmujący się tymi sprawami ukraińskimi i mamy jakby takie dwie narracje. Jedna narracja jest taka, to są sprawy marginalne, ten nacjonalizm ukraiński jest skierowany przeciwko Rosji.
I to też jest prawda.
Marsze, no, kurczci bandery to są marsze antymoskiewskie. 3/4 społeczeństwa ukraińskiego nie zna swojej historii, nie wie o co chodzi. I ci ludzie mówią, nie przejmujmy się tym, Ukraina jest dla nas ważna. Są inni ludzie, którzy mówią, że to nie jest prawda, zwłaszcza na zachodniej Ukrainie ten nacjonalizm się rozwija. Co więcej, to już przechodzi w tej chwili na środkową Ukrainę. Polityka historyczna została oddana przez prezydenta Poroszenkę, który oczywiście ma to w nosie i tam są anegdoty, że jak on się spotykał i z Jarosławem Kaczyńskim rozmawiali o historii, to on nie bardzo wiedział, o co temu Polakowi w ogóle chodzi, bo on tej historii po prostu nie zna. I że on oddał to w pakt, że tak powiem, w ręce ludzi o skrajnie nacjonalistycznych, antypolskich poglądach, jak pan Wiatrowicz. Innymi słowy, jedna jest narracja taka, odradza się antypolski nacjonalizm ukraiński, co więcej, odwołuje się on do symboli i postaw, których nie możemy zaakceptować. Żadne poważne państwo by tego nie zaakceptowało, skoro na przykład państwo Izrael ingeruje, jak gdzieś tam na jakimś marszu pojawi się jakiś tam nic nieznaczący w swojej masie transparent, więc powinniśmy być poważni, tak jak inne państwa. I druga narracja jest taka, to są nic nieznaczące tendencje, one są regionalne, marginalne, a w ogóle antyrosyjskie, a Ukraina jest dla nas ważna. I teraz proszę pana, co z tym zrobić?
No ja bym powiedział tak, że Ukraina jest dla nas ważna i sposób, w którym my zaczęliśmy to rozgrywać, czyli innymi słowy, zamiast po cichu zacząć na ten temat rozmawiać i, znaczy mówiąc krótko, być twardym w treści, miękkim w formie, postanowiliśmy być twardzi w formie, a między w treści. I w związku z tym nie ugrywamy nic, dlatego że nie jest odpowiedzią. Wie pan, my mamy, panie redaktorze, tendencję do popadania z jednej skrajności w drugą skrajność. Najpierw przez długie lata mieliśmy liberalne elity, które uważały, że jak się nie będzie mówić o tym, że tam jakieś pomniki, prawda, Bandery, a jeszcze przecież i Szuchewycza też będą powstawać, no to po prostu jak się zamiecie temat pod dywan, tego nie będzie. A teraz dla odmiany przyszli po prostu dżentelmeni u nas, którzy, no przepraszam, ale są nacjonalistami, ale polskimi. I tyle. I w związku, dlatego że, no przepraszam, ale jeżeli jeden znany działacz kresowy wyrażał entuzjazm, kiedy pojawiły się filmy, na których torturowano ukraińskich oficerów, to przepraszam, to jest to człowiek niegodny podania ręki, dlatego że czym innym jest pamięć o Wołyniu i mówienie, że to nie jest w porządku, że Ukraińcy no nie tylko nie przepraszają, ale wręcz sławią morderców, prawda? No ale czym innym jest nienawiść w stosunku do Ukrainy? No więc nie popadajmy ze skrajności w skrajność. Ale przede wszystkim ja się boję jednego, mianowicie, że powstała taka atmosfera, w której to Wojciech Mucha z Gazety Polskiej kiedyś napisał taki scenariusz, w którym, tylko już nie pamiętam, czy to pijane żule w Warszawie wsadzają nóż pod żebro Ukraińcowi, czy też dla odmiany...
No scenariusz w każdym razie kończy się tym, jak łatwo wywołać konflikt między naszymi krajami.
Dokładnie. I mam wrażenie, że nie jesteśmy na to gotowi. Kiedyś była tu minister spraw zagranicznych Ukrainy, był w Warszawie parę miesięcy temu, znaczy był pewnie, bywa regularnie, ale na spotkaniu parę miesięcy temu uczestniczyłem. I zadałem takie pytanie, czy istnieje już oświadczenie napisane przez obydwa MSZ-y na wypadek, w którym ktoś zginie, dlatego że dojdzie do jakiejś bójki, do jakiegoś ostrzału konsulatu. No przecież mieliśmy coś z czymś takim do czynienia, tylko że wtedy nikt nie zginął. Bo wyobrażam sobie, że jak coś takiego się zdarzy i to będzie pewnie o północy, następnego dnia gdzieś koło godziny 9 zacznie być pisany projekt, ale te dwa projekty trzeba będzie ze sobą ustalić, to zanim te dwa oświadczenia, czy wspólne oświadczenia się uda ustalić, to minie doba.
I już będą demonstracje.
A to już będą demonstracje. No i wówczas usłyszałem odpowiedź, że nic takiego nie jest gotowe. Obawiam się, że nic się nie zmieniło. Więc jak chodzi o Ukrainę, to bilans jest negatywny. Jak chodzi o Białoruś, bilans jest negatywny. Jak chodzi o Rosję, to się, że tak powiem, to odnoszę wrażenie, że w ogóle bilans nie może być ani pozytywny, ani negatywny, dlatego że nie ma w ogóle żadnego dialogu.
No tak, ale to jest teraz pytanie, czyja to jest wina, ponieważ są tacy, którzy twierdzą, że nie ma dialogu, ponieważ Rosja jeszcze przez dłuższy czas, tak czy inaczej, będzie państwo polskie ignorować, po prostu żadnego dialogu nie będzie. Czego byśmy nie robili, skoro zarówno próby polityki twarde, jak i próby resetu nic nie dały?
A ja myślę, że Rosjanie doskonale rozumieją jedno, mianowicie, że jak się porozumieją w którymś momencie ze Stanami Zjednoczonymi i z Niemcami, to w tym momencie stamtąd przyjdzie do nas sygnał, jaka będzie polityka, my się pod to ułożymy. I mają rację, dlatego że jeżeli całe nasze bezpieczeństwo wisi na sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, no to prawdę powiedziawszy, my nie powiemy Waszyngtonowi, żeby, przepraszam za potoczność, spadał, kiedy on nam powie, że tak, a nie inaczej się ułożył z Moskwą. W związku z tym, po co Rosjanie mają się z nami układać, iść na jakieś ustępstwo, bo z nami musieliby iść na dalej idące ustępstwa. Dlatego, że w rozmowach z Amerykanami mogą powiedzieć, dobrze, no my ustąpimy na Bliskim Wschodzie. Z nami tego nie powiedzą, no bo co, my jesteśmy graczem tam? Nie jesteśmy. mogą wspomnieć o Korei Północnej. No to znowu w rozmowie z Warszawą to jest żaden argument, w rozmowie z Waszyngtonem to jest argument. Mogą powiedzieć o Afganistanie, o tranzycie do Afganistanu. Znowu, z nami to jest mało, no powiedzmy, że Afganistan jeszcze.
Dobrze, więc co w takim razie powinniśmy, nie wiem, czy ktokolwiek będzie słuchał akurat programu wschodniego z kierowników polskiej polityki zagranicznej, ale gdyby ktoś nas poprosił o radę, co powinno się zrobić w stosunkach z Rosją, proszę pana?
W stosunkach
z Niech pan jeszcze weźmie pod uwagę, że cały czas istnieje kwestia smoleńska.
Powiedziałbym w ten sposób, że należy... To może ja tak dowcipnie postaram się odpowiedzieć. Znaczy, mi się wydaje, że to jest dowcipne.
Zobaczymy.
A czy to jest zabawne, czy smutne? Ja bym powiedział w ten sposób, że należałoby zacząć uprawiać działalność wywiadowczą nie tylko na wschodzie, ale również na zachodzie, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiają mocarstwa między sobą. Dlatego, że pewnie prędzej uda nam się to wyszpiegować w Waszyngtonie albo w Berlinie niż w Moskwie, bo reżim kontrwywiadowczy trochę lżejszy jednak jest, żebyśmy nie byli zaskoczeni. Natomiast jak chodzi o kwestię wraku, to obawiam się, że to jest podstawowy, fundamentalny błąd ekipy Tuska, kiedy cały świat się patrzył na Smoleńsk i pierwszą wiadomością, czy to BBC, czy CNN, była katastrofa w Smoleńsku, gdy wówczas Donald Tusk powiedział, że w przyszłym tygodniu spodziewamy się zwrotu wraku, no to wówczas ten wrak by już tutaj był. A skoro nie, no to Rosjanie będą tym grali. Skoro nie zwrócili przez 8 lat, to mogą nie zwracać przez kolejnych 12.
Kiedy umawialiśmy się na rozmowę, pan zwrócił uwagę, że nie trzeba koniecznie tylko skupiać się na polityce wschodniej. To jest o tyle słuszne, że tej dzisiejszej, zwłaszcza globalnej epoce, to wszystko jest jakoś połączone. Czy uważa pan, że te próby jakiegoś dialogu z Komisją Europejską doprowadzą do jakiegoś pozytywnego skutku? Innymi słowy, czy niechęć ewidentna establishmentu europejskiego wobec tego rządu rzeczywiście wynika z tego, że tak strasznie przejmują się tym, że łamiemy tutaj prawa człowieka, obywatela, wolności w ogóle? Czy też jest to po prostu ideologiczna niechęć do konserwatywnego, on znowu nie jest taki strasznie konserwatywny z polskiego punktu widzenia, ale z ich punktu widzenia nie jest konserwatywny.